Jacek Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W ten październikowy poranek witam dr Hanna Karp, publicysta, medioznawca.
Witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się,
szczerze. Jan Pospieszalski, publicysta, muzyk.
Witam.
I Piotr Zaremba, tygodnik w sieci i portal w polityce.pl. Rozpoczynamy od tematu, który przewija się przez ostatnie dni. 365 dni dobrej zmiany, 365 dni od wyborów.
Za plus uważam przede wszystkim to, że po pierwsze przeprowadziliśmy i ogromną część programu społecznego. Już niedługo będzie także ustawa, która cofnie wiek emerytalny do tych wielkości, które były poprzednio, czyli 60-65 lat. I można powiedzieć, że tutaj spełnimy obietnice. To się nieczęsto zdarza, żeby partie polityczne spełniały swoje obietnice. Myśmy to zrobili.
To był dobry rok, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat polski rząd zajął się sprawami zwykłych ludzi, a nie sprawami polityków. I to był wreszcie dobry rok, bo udało nam się w tym czasie zrobić dużo ważnych rzeczy, dużo ważnych spraw dla ludzi. Wprowadziliśmy program Rodzina 500, program 500+. Dla wielu rodzin to był skok cywilizacyjny.
Chaos w prawie, chaos w finansach, chaos w administracji i chaos w obronności. Nieudolność, wycofane podatki, takie jak podatek handlowy, równocześnie ustawy wracające do Sejmu do poprawki.
Przedstawiciele obozu rządzącego bardzo podkreślają, że spełniają obietnice. To ma być taki wehikuł polityczny, który da sukces, da może kolejne 4 lata. Że jako jedyna partia Prawo i Sprawiedliwość coś obiecało i coś realizuje. No i sporo tych obietnic jest rzeczywiście zrealizowanych. No 500+, tutaj projekt sztandarowy. Ale pytanie, gdzie trzeba, jak to kiedyś ujął Jarosław Kaczyński, podciągać tabory? Czy jest jakaś przestrzeń, w której ta nowa władza ma jakieś duże problemy? Jan Pospieszalski.
Na pewno polityka informacyjna. My z jednej strony zaskakiwani jesteśmy co chwilę takimi konferencjami, znaczy nie zaskakiwani, jesteśmy świadkami konferencji, opowieści o planie Morawieckiego, o programie Morawieckiego. Na dobrą sprawę, gdyby każdego z nas zapytać, na czym on miał polegać, mielibyśmy kłopoty, żeby pokazać jakieś bardzo konkretne rzeczy. Z drugiej strony dzieją się rzeczy dobre, a o których w ogóle nie wiemy. Nie wiem, czy Państwo na przykład zdajecie sobie sprawę, że dzięki decyzjom pana Pawła Szałamachy uszczelnienia podatku i uszczelnienia ściągalności VAT, reformy służb granicznych i pewnej współpracy celników ze służbami skarbowymi udało się, uwaga, wprowadzić do budżetu 10,6 miliarda złotych.
A to leżało, czyli na stole, bo ja pamiętam program Jana Pospieszalskiego, tak, za czasów Platformy w TVP Info wówczas prezentowany, te tiry sunące z tym.
No i teraz o co chodzi? To jest jedna z niewielu rzeczy, myślę, że to jest jedna z wielu rzeczy, o które rząd mógłby powiedzieć. To są konkrety. 10,6 miliarda mamy w budżecie. Nikt tego nie zrobił, nie zwołano konferencji. Paweł Szałamacha odchodzi w sytuacji takiej trochę niekonkretnej. Także moim zdaniem polityka informacyjna, polityka, w którą mogłaby pokazywać bardzo konkretne rzeczy. Druga rzecz, czyli polityka informacyjna, druga rzecz, polityka próby wytłumaczenia ludziom, jak mają wyglądać zmiany. Mnie się wydaje, że chaos w informowaniu ludzi, co będzie z nowymi podatkami, to jest rzecz straszna. To jest rzecz, która jest absolutnie, bardzo mocno rzutuje na wizerunek tej władzy, szczególnie w kręgach tak zwanych, nie wiem jak to się mówi, młodych, wykształconych z wielkich miast, a może tych lepiej zarabiających, tych lepiej sytuowanych, do których informacja program 500+ nie dociera jako bardzo ważny sygnał, nie wiem, troski władzy o obywatela, tak? Czyli, bo podatki są jednym z fundamentalnych rzeczy, która buduje, konsoliduje społeczeństwo, która buduje jakiś obraz władzy. Jeżeli tu w tym ważnym segmencie władza nie była w stanie zakomunikować społeczeństwu, jak to być, a może nie wie, co z tym zrobić, no to mamy kłopot.
Właśnie wydaje mi się, że tu problem jest głębszy. No, on nie wynika wyłącznie z tego, że są nieudolni przekaziciele, czy jacyś przedstawiciele do komunikowania, ale no, wynika to z tego, że jednak tam jest sporo improwizacji, że po prostu pewne rozwiązania dopiero się klucz. kadrują, czy rodzą. No tak, ale to zawsze tak z władzą jest. Każde ugrupowanie, które jest wiele lat w opozycji, no potem ma pewien kłopot, ponieważ bardzo się trudno pisze scenariusze szczegółowe, takie techniczne w sytuacji, kiedy się jest poza pewną informacją, a te informacje mają po prostu, no, ma rząd najogólniej rzecz biorąc. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że to jest tak, że Jarosław Kaczyński ma oczywiście rację, mówiąc, że my realizujemy obietnice. To jest mowa przede wszystkim o jednej dużej obietnicy, czyli o 500+. No 500+ jest dla wyborców, którzy dość cynicznie już zaczęli traktować obietnice polityków, jest dużym zaskoczeniem.
Tak, bo po raz pierwszy ta zmiana polityczna to nie jest zmiana twarzy w telewizjach, języka, atmosfery, prawda, wartości, tylko to jest konkretna zmiana materialna.
I to się wyraża w sondażach. No po roku ugrupowanie rządzące ma bardzo dobre wyniki. Są drugie po rządzie Tuska w 2008 roku najlepsze wyniki rządu po roku i jest bardzo wysoki współczynnik zaufania społecznego. To jest bardzo ważne. To warto mieć tego świadomość, bo to się wszystko dzieje na przykład po awanturze o aborcję, która miała być takim Waterloo. Takim Waterloo PiSu. Natomiast jest tego druga strona. To znaczy ten priorytet 500+ jest niesłychanie kosztowny. Inne priorytety na tym cierpią. No, na przykład w służbie zdrowia się niewiele na lepsze zmieniło. Nawet ryzykuje twierdzenie, że kontrakty NFZ-u są w tej chwili ciaśniejsze niż były za rządów Platformy. Więc tak naprawdę kluczem jest rzeczywiście ten mglisty, zgadzam się z Jankiem, plan Morawieckiego. No i kluczem jest rzeczywiście poprawa ściągalności podatków plus jakaś zmiana w podatkach. To jest wielki problem. No i jeszcze jedna uwaga. Za szybko chyba tej ekipie zaszumiało w głowach. Właśnie to poczucie, że są dość stabilnie popierani, no rodzi jednak rozmaite zachowania takie na pograniczu arogancji.
Mają świadomość tego, że to jest problem, bo pokora.
Kaczyński ma tę świadomość, ale czy wszyscy wraca. Politycy
pani w obozie, premier Szydło też myślę.
Ja mam wątpliwości.
Ranking zaufania, wspomniana sprawa przez Piotra Zarembę. Prezydent Duda 62%, ufa, Beata Szydło 57%, Paweł Kukiz 47%, Zbigniew Ziobro 44%. No, czyli symbole zmiany, no bo Kukiz też jest tym politykiem, który mówi zmieniać. Doktor Hanna Karp, jak pani patrzy na ten rok w kontekście tego, o czym tutaj mówimy?
Oczywiście. Pan redaktor Pospieszalski na początku powiedział, że właśnie brakuje mu tego doinformowania, jakby tego dokładnej informacji punkt po punkcie, jakby do czego dąży zmiana, w jaki sposób rząd zamierza pewne rzeczy wprowadzać. Ja myślę, że dobrze byłoby z pewnym wyprzedzeniem nawet informować, tak żeby szeroka opinia publiczna jak najbardziej była zorientowana nawet w pewnych zamysłach rządowych. I tu nie chodzi o to, żeby to była jakaś tania propaganda, czy jakaś taka dobra zmiana na zasadzie w cudzysłowie, tylko chodzi o to, żeby jak najszersza opinia publiczna rozumiała zamysł władzy. Gdzie jest cel? Co jest na końcu tej drogi? Z tym, że gdyby rzeczywiście rząd w tej chwili miał dobrą, idealną politykę informacyjną, to według mnie strona opozycyjna, zwłaszcza media, chyba by w tym momencie, nie wiem, na jakim etapie jakiegoś stanu histerycznego znajdowałyby się. Bo w tej chwili nawet, proszę zobaczyć, jak silny opór spotykamy obecnie w mediach, które dotychczas były prorządowe, to znaczy tą opcję, która odeszła, jak bardzo one w jakiś sposób wspierały i można powiedzieć, że wyprzedzały i były jej dobrym takim ambasadorem tej władzy. I w tym momencie widzimy, że cała ta opinia publiczna, znaczy media, które w tym momencie są w odwrocie, a więc cała ta wielki nurt, zwłaszcza komercyjnych mediów, nie bardzo się może odnaleźć. To znaczy zauważa pewne dobre strony, natomiast nie jest w stanie w żaden sposób, jakby nawet w najmniejszym stopniu, docenić cokolwiek. I tutaj według mnie jest to bardzo rażące dla ludzi, dla tak zwanych zwykłych obywateli, dlatego że tutaj pan redaktor wspomniał o dobrej zmianie, o 500+. To jest program, który rzeczywiście ma szansę wprowadzić w społeczeństwie jakościową wielką zmianę. Ale z drugiej strony rozumieją, widzą, że coś jest nie tak, zwłaszcza w tej Polsce prowincjonalnej. Bardzo się powoli dają odczuć zmiany. A jednocześnie ta sama Polska prowincjonalna słyszy, ogląda stacje komercyjne, bo przecież te wielkie sieci, te stacje komercyjne docierają bardzo szeroko. To właściwie jest taki typowy obrazek, że na prowincji jest antena satelitarna, no i tak dalej, i w wolnych chwilach, w niedzielę ogląda się telewizję komercyjną. I oglądający, widzowie widzą, że jest pewien dysonans poznawczy. Coś tu nie gra. Więc rzeczywiście w tym momencie jest to miejsce dla mediów, jest miejsce dla informacji, z tym, że właśnie to nie jest takie proste. Jak to zrobić, ja myślę?
Ja myślę też, że ogląda się również telewizję publiczną, bo i wyniki, choćby wiadomości przecież bardzo ładnie teraz rosną, mimo nawet kontrowersji związanych z systemem badania. Ksiądz Zieliński.
Myślę,
o roku zmiany.
Oczywiście, że ten język komunikacji, mechanizm komunikacji szwankuje. Ale wina chyba jest po obydwu stronach. To znaczy z jednej strony sam jako redaktor naczelny mam do czynienia nieraz z rzecznikami prasowymi poszczególnych ministerstw i nieraz po prostu nie bardzo wiedzą co powiedzieć albo trudno jest się przebić przez to wszystko. Brakuje chyba czegoś, co bywało za niektórych rządów, pewnej takiej koordynacji również na tym poziomie, żeby był porządny rzecznik rządu, który będzie w stanie kreować politykę informacyjną całego rządu, a nie każde ministerstwo.
A czy my nie tęsknimy za tym PR-em, na którym Platforma tak się skupiała, że zapominała o Polsce?
Nie należy oczywiście przesadzać z PR-em samym w sobie, tylko musimy mieć świadomość tego, że pewne hasła i pewne programy, które rzuca ten rząd, spotykają się z natury z negacją ze strony bardzo wpływowych mediów. Ponieważ samo hasło na przykład repolonizacji mediów, jak ma być odebrane przez media, które w 80% są w niepolskich rękach. Przecież to wiadomo, że to od razu spotka się z alergiczną wręcz historyczną reakcją. Z drugiej strony wczoraj na przykład jeden z portali, znowu będących w gestii zagranicznej, w gestii niemieckiej głównie, opublikował tekst na temat, jakie to zło będzie się działo, kiedy w Polsce wzrosną podatki na bardzo stare, używane, zjeżdżone samochody. No o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli cały świat dokłada, Europa Zachodnia dokłada do zakupu nowych samochodów, zwłaszcza produkowanych w danym kraju, a my cały czas mamy być złomowiskiem Europy. I wiadomo, że pewne takie posunięcia, naprawdę sensowne posunięcia, będą kontestowane no, niejako z natury, więc
Ja bym jednak tutaj replikując trochę Państwu powiedział, że czasem ta medialna opozycja pomaga tak naprawdę rządowi. Na przykład ton tej histerii, o której Pani wspomniała, no, ten ton histerii często jakby jest prezentem. Jest prezentem dla PiS-u tak naprawdę. No, cała na przykład debata o tych, symboliczna wręcz debata o tych plażowiczach, że tam nagle nad morze zaczęli przyjeżdżać ludzie, którzy przecież nie przyjeżdżali. No, przecież to był znakomity prezent dla rządu, prawda? Bo ludzie, którym nagle zaczęto wypominać, że oni się gdzieś wdzierają, że oni nagle dostali pieniądze, oni się poczuli w tym momencie jeszcze bardziej solidarni z tą władzą. Nie ma głupstwa, które w tej chwili opozycja medialna nie mówi. No ja, jeden przykład, jeden z portali podaje już nawet tezę, czy formuje tezę o tym, że zostanie dokonany wojskowy zamach stanu. No, przekroczono wszelkie możliwe granice i to przekraczanie granic jest tak naprawdę prezentem dla rządu. Raczej rząd czasami nie umie sobie z tym poradzić, a naprawdę to, że gazety coś piszą, już w tej chwili nie są tak bezdyskusyjnymi autorytetami, jak były kilka lat temu, naprawdę.
Dobrze, ale to rodzi pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo takie, że gdy pojawi się realna krytyka, posunięć, które są niedobre, niewłaściwe, nieskuteczne albo brak tych posunięć, to wtedy ta realna krytyka też będzie przez obóz władzy albo jego zwolenników traktowana, to oni zawsze tak pisali, to jest ta totalna opozycja, która nie oszczędzi nam niczego, w związku z tym to też zlekceważymy tą uwagę. I to jest niebezpieczeństwo.
To jest słuszna uwaga, bo to z polaryzacji wynika. Bardzo ostra polaryzacja społeczeństwa powoduje, że elektoraty się wzajemnie już nie słuchają. To znaczy na przykład jakakolwiek rewelacja o tym, że w rządzie coś się złego dzieje, dla elektoratu PiS-u jest już jakby pustym dźwiękiem. A czasem może tak być jednak.
Mam wrażenie, że też dziennikarze zakładają, że publiczność to jest taki zbiór osób, którymi można w jakimś sensie, nie wiem, omamić, czy różne złe siły mogą oszukać. Mi się wydaje, że ludzie mają jednak swoją mądrość i tak naprawdę potrafią jednak rozdzielić to, co jest fałszem, a co jest realnym zarzutem, ale sporo się dzieje również po stronie opozycyjnej. Zobaczmy teraz, co zrobił Lech Wałęsa.
Układ mój z Kodem dobiega końca. Jeszcze zostało chyba 6 spotkań i oczywiście prawdopodobnie będzie przedłużony, ale ponieważ ja lubię dużo pracować, więc włączam się teraz we współpracę z Platformą Obywatelską.
Polacy szybko zakochują się i odkochują. Jeszcze parę miesięcy temu duża ich część utożsamiała się z KOT, ale dzisiaj ten już ich nieco mniej pociąga. Nie chciałbym, aby projekt KOT się zakończył, ale on się jednak stopniowo wyczerpuje.
Nosił pan znaczek Lecha Wałęsy w klapie, a on dzisiaj mówi, no nie, no już KOT to nie, teraz Platforma Obywatelska. Ludzka przykrość chyba pana ogarnia.
wie pan, my nie stawiamy naszego sukcesu, nie uzależniamy od poszczególnych osób. Każdy ma to jakby swoją drogę polityczną. Jeżeli Wałęsa chce wspierać Platformę, to nie ma w tym niczego złego.
Więc Lech Wałęsa wsparł Grzegorza Schetynę, Platformę Obywatelską. No to jest o tyle ciekawe, że wcześniej Grzegorz Schetyna zapowiedział likwidację CBA i zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej. No to dla Lecha Wałęsy może być ważne z racji jego kłopotów. Ale w sumie sporo się dzieje po stronie opozycji. Tam wciąż nie ma lidera. Czy Ryszard Petru, czy Grzegorz Schetyna, który z nich będzie tym właśnie liderem opozycji. Są też problemy mediów opozycyjnych, obecnie opozycyjnych. Gazeta Wyborcza przeprowadziła bardzo brutalne cięcia i ma wyraźne kłopoty finansowe. Doktor Hanna Karp, co z tego wszystkiego się wyłania?
Wszystkie wydarzenia w tej chwili nabierają rzeczywiście tempa dużego i nawiązując do tego materiału, który zobaczyliśmy na temat o panu prezydencie Lechu Wałęsie, wydaje mi się, obawiam się, czy to nie będzie przypadkiem taki pocałunek śmierci dla Platformy Obywatelskiej, ponieważ w tej chwili historia wskazuje, że wszelkiego rodzaju takie uśmiechy pana Lecha Wałęsy w różne strony, które rozsyłał, przynosiły niestety spustoszenie i smutek, tak bym najogólniej powiedziała. Dlatego ja bym, jeżeli Platforma Obywatelska przyjmuje dobre rady, ja bym jednak radziła pomyśleć sobie, że pan Lech Wałęsa już jest na bardzo głębokiej emeryturze i właściwie powinien jako emeryt spokojnie sobie prowadzić sielskie życie na rybach i tak dalej. Ale widzimy, że zapędy pana Lecha Wałęsy są zupełnie inne. I w tej chwili można powiedzieć, że on próbuje ogniskować całe środowisko, które właśnie, o których pan redaktor wspomniał. Mianowicie jakiegoś takiego oporu, ja bym już nawet powiedziała tępego oporu z materią, z którą sobie zupełnie rzeczywiście opozycja nie radzi. No w tej chwili żyjemy, no newsy ostatnie to pan nasz od zegarków, który w tej chwili pojechał na Ukrainę budować, ratować...
Sławomir drogi. Nowak.
Pan Sławomir Nowak, tak. Będzie walczył z korupcją przede wszystkim, no i będzie budował infrastrukturę na Ukrainie. Co z tego przyjdzie? Zobaczymy. Pan Leszek Balcerowicz też już się tam udał. No pan, nasz premier jest w tej Brukseli, pani Bieńkowska także w Brukseli, także tu naprawdę to jest dobra zmiana, można też powiedzieć. Tylko, że w tym momencie Platforma i szef, pan Schetyna, widać, że czuje się całkowicie osamotniony, sam, zostawiony sobie, bo pani Kopacz jest na drugiej linii zupełnie. I myślę, że te wszystkie w tej chwili takie, można powiedzieć, tańce, to co obserwujemy polityczne, nie będą ostatecznie, znaczy nie przyniosą ostatecznego rozwiązania. Prawdopodobnie szykuje się po stronie opozycyjnej, według mnie, jeszcze jakieś zupełnie nowe rozwiązanie.
Widać szukanie różnych wehikułów, które mogą ponieść. No, pewne zwijanie kodu jednak, zauważalne. I przenoszenie uwagi na przykład na tak zwane czarne protesty. No to też pokazuje, że uznano, że ta obrona Trybunału to jest mało efektywna i trzeba obyczajowo, prawda, jakąś rewolucję, która przewróci również cały stolik.
Trochę też wydarzenia dyktują ten rytm. To znaczy, no, aborcja wypłynęła nie z inicjatywy opozycji. Pojawiła się, ponieważ pojawił się projekt Ordo Iuris. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, zgadzam się absolutnie, Lech Wałęsa w tym momencie pogrąża kot, mówiąc, że skończy z nim współpracę, właściwie wywołuje takie wrażenie, że sypie się ta formacja, ale jednocześnie
to
Platformie...
To pokazuje, jak niebezpieczna jest współpraca z Lechem Wałęsą ogólnie.
Ale Platformie nic nie dodaje, ponieważ jego wypowiedzi są nacechowane taką agresją i takim klimatem warcholstwa, nonsensu, bardzo często są niespójne, że dla PO, znaczy na pewno jest jakaś grupa entuzjastów takich, prawda, którzy kochają Wałęsę, bo jest znakiem sprzeciwu wobec Kaczyńskiego czy Kaczyńskich, bo on bardzo często się odwołuje do tych historycznych sporów, ale cała reszta raczej nie zakocha się w tej postaci. Mówię to z przykrością, ponieważ jest to jednak historyczny nasz lider. Ja ciągle uważam, że w tej wpadce straszliwej życiowej bohater, ale no, trochę sobie na własne życzenie, przypomnijmy sobie wybory prezydenckie, w których uczestniczył ostatnie. On dostawał po 2-3%. No, to nie jest kapitał, który, to, on nie jest wartością dodaną najogólniej rzecz biorąc.
Ale jak się te 2-3% doda do tych...
Jan Pospieszalski.
Ale one już są w tych 17.
Pozwoliłem sobie na ironię. I oczywiście króciusieńko powiem, z opozycją jest troszkę tak właśnie jak z mediami. Również. To znaczy brak silnej opozycji, konstruktywnej opozycji, która patrzy na ręce władzy i która realizuje taki monitoring skupiony na najważniejszych sprawach gospodarczych. podatki, obronność, no nie wiem, czy służba zdrowia, czy edukacja, no, rodzi fatalne skutki później również dla rządzących i w perspektywie dla nas wszystkich w systemie demokratycznym dla państwa. Jeśli ja słyszę, że Platforma Obywatelska powołuje zespół smoleński, to ja nie wiem, no, gdyby nie to, że za słowem Smoleńsk kryje się niewyobrażalna tragedia i dramat, jaki przeżyliśmy jako Polacy, to właściwie to brzmi zupełnie humorystycznie. Znaczy, dlaczego Platforma nie powołuje zespołu podatkowego? Dlaczego Platforma nie powołuje zespołu do spraw obronności? Tak? Tylko jak ja widzę faceta z helikopterem na czapce, który protestuje, że nie kupiliśmy Karaka.
To było chyba jedno z najbardziej kuriozalnych demonstracji w całej historii Polski. Znaczy, demonstracja przepraszająca Francuzów za zerwanie kontraktu w sprawie Karaka. Parę metrów dalej, pod pomnikiem Napoleona na placu Powstańców Warszawy.
Tak, tylko że to był taki wykwit eventowy tego. Ale generalnie ta sama retoryka, ten sam głos się pojawia na korytarzach sejmowych w bardzo poważnych wypowiedziach polityków opozycji. No kochani, to pokazuje, jak dalece komediowa zaczęła się robić polityka w naszym kraju i że opozycja, która rzeczywiście mogąc budować jakąś alternatywną wizję państwa albo z tą alternatywną wizją państwa, gospodarki, podatków, przebijać się do wyborców, do elektoratu, zajmuje się takimi rzeczami, to oni pogrążają się.
Opozycja...
I w związku z tym tak też traktuje obecność pana Wałęsy, który będzie nas wyrzucał z okna. Jesteśmy na którym piętrze? Na pierwszym piętrze. Utrzymajmy się, bo nas powyrzuca stąd.
Czasem oni jednak mówią też rzeczy ważne. No, spór o gimnazja, tego, że jestem w tej sprawie całkowicie po stronie rządu.
No tak, być może
jest poważnym sporem.
Tak.
Opozycja
przepraszam, skończę, tylko ten spór nie będzie poważny w momencie, kiedy pan Broniarz dzisiaj będzie krzyczał przeciwko gimnazjom, że będzie bronił gimnazja kilka lat temu.
Ale z Platformą jest inaczej.
Tak, pan Broniarz zawsze pewnie będzie bronił tego, co jest, ale jedna sprawa wydaje mi się istotna. Otóż opozycja i także część mediów podnosi taki oto ton, że Polska jest jakoś rzekomo szczególnie teraz podzielona. Teraz po tym roku, no to już jest taki
jest
rekord. No tak, ale mi się wydaje, że my w tej rzeczywistości funkcjonujemy jednak przynajmniej od Smoleńska. No przynajmniej, o ile nie wcześniej.
Przynajmniej chyba wcześniej trzeba
wydatować. 2005 rok,
gdy Błękitne Marsze Platformy
wygrywa wybory, rozpoczyna się taki ton agresywny właśnie pod tytułem coś szczególnego się dzieje, bo my tracimy władzę polityczną, bo przecież nie władzę gospodarczą, nie społeczną, nie władzę wielu środowiskach. No tam wciąż opozycja jest królem.
Tak, katastrofę smoleńską nie należy tutaj jej postrzegać jako początek tego podzielenia społeczeństwa, tylko jako w pewnym sensie także efekt tego podzielenia, które nastąpiło między Platformą a PiS-em. Natomiast to, co powiedział pan Wałęsa, dla mnie nie powiedział nic nowego, ponieważ tak naprawdę, zobaczmy, no to, że on będzie popierał teraz Platformę, a kiedy nie popierał Platformy tak naprawdę? Może nie tak jawnie, czy nie tak frontalnie, ale zawsze popierał Platformę Obywatelską czy Donalda Tuska. Druga sprawa, kontrakt jego z KOD-em się kończy, ale nie, i to jest koniec, ale nie wiadomo, czy nie zostanie przedłużone. Czyli w gruncie rzeczy jest jak zawsze. Jestem za, a nawet w tym wszystkim jestem przeciw. Więc natomiast odnoszę się do tego, co pani doktor powiedziała przed chwileczką, że są takie postacie, które są obciążeniem dla Platformy i raczej trzeba, dając im dobre rady, że trzeba by się ich pozbyć, to proszę państwa, gdy Platforma zaczęła się pozbywać wszystkich ludzi, którzy są dla niej obciążeniem, to ciekawe, kto by w tej...
Ta marka zostałaby pusta.
Kto by tam został? Rzeczywiście parę osób by pewnie zostało. Niektórzy się, tak jak pan redaktor mówi, ewakuują sami na Ukrainę. Niektórzy trzymają się, no bo są na urzędzie, czy to są wiceprzewodniczącymi tej partii, to dotąd mają szansę na jakąś ochronę partyjną, parasol partyjny. No jest tak naprawdę, no to tutaj jest problem, czy rzeczywiście opozycja potrafi się, i tu nie mówię tylko o Platformie, generalnie, czy opozycja potrafi się oczyścić z postaci, które są dla tej opozycji kłopotliwe. Bo inaczej to jest problem. Rzeczywiście, kiedy nie mamy spójnej, pewnej, silnej opozycji w Polsce, bo wtedy rzeczywiście nie ma jakiejś takiej twórczej dyskusji, nie ma merytorycznej dyskusji o sprawach, które są naprawdę ważne, a to nie znaczy, że partia rządząca jest nieomylna.
To, co się dzieje w Polsce, ma też zalety, bo ta strona opozycyjna przypomniała sobie na przykład o 11 listopada, prawda? I będą marsze, kontrmarsze, marsz niepodległości, pikiety będą.
Tylko ja się boję, żeby to nie były...
Antyfaszystowskie wówczas były, a teraz są pod biało-czerwoną.
Komorowskiego 11 listopada. prawda? Nie, on nie był antyfaszystowski.
To był
nie,
urzędniczy nie. Marsz.
Był urzędniczy, ale był, więc to jakbym tutaj się nie, ja bym się tutaj nie znęcał.
Ale
ja
ta biało-czerwona flaga powraca i to, i to
trochę
cieszy.
Tonem polemiki bym powiedział, bo my się tak śmiejemy z tej opozycji, ale jednak przypomnę, że parę lat temu PiS był przedstawiany w podobnej konwencji. Też jako ugrupowanie skazane na wymarcie w gruncie rzeczy. Nie, nigdy nie dojdzie do władzy, właśnie zniknie. Było też takie przekonanie, że Platforma jest wszechobecna, wszechpotężna. I potem się jednak to zmieniło, więc ja nie wyrokuję jednak, że to jest już
dobrze, Jan Pospieszalski wspomniał o Smoleńsku, o powołaniu zespołu. Zobaczmy właśnie materiał na ten temat. Zespół Smoleński Platformy w Sejmie.
To będzie zespół, który ma pracować nad rzetelnością oceny i opinii, nad tym, żeby w sposób bardzo systematyczny i konsekwentny wytykać i pokazywać nieprawdziwą, fałszywą narrację prowadzoną przez wszystkie aktywności dzisiaj polityki PiS.
To jest zasłona dymna dla kłamstw, które słyszeliśmy przez lata. To jest próba przekonania opinii publicznej, że teraz właśnie nadszedł czas, żeby Platforma, która miała instrumenty do tego, żeby katastrofę i przyczyny zbadać, że teraz właśnie się zabierze dopiero do pracy.
A więc mamy taki nawrót koła, bo wydawało się, że ta sprawa z Sejmu przeniosła się do instytucji rządowych i znowuż wraca do Sejmu, bo z pewnością Prawo i Sprawiedliwość nie pozostawi tak zespołu Smoleńskiego Platformy samotnie, ale w tle jest sprawa ekshumacji, które się rozpoczynają, bo to jest, że tak powiem, okres, w którym można te ekshumacje przeprowadzać. To prokuratura chce zbadać ciała. Jest komunikat Episkopatu Polski, rzecznika Episkopatu Polski, który stwierdza, ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik stwierdza, iż jedyną przyczyną, dla której ekshumacja ofiar katastrofy smoleńskiej byłaby moralnie usprawiedliwiona, może być wyraźna i obiektywna potrzeba wynikająca z dążenia do poznania prawdy przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia tej czynności innymi środkami dowodowymi. Kościół zabrał głos, bo z kolei do niego zwracały się niektóre rodziny, które są przeciw ekshumacji.
Kościół zabrał głos, zresztą wcześniej wypowiadał się w tej sprawie także nawet kardynał Kazimierz Sznycz, metropolita warszawski. Kościół odnosi się z szacunkiem do ludzkiego ciała, zarówno za życia, jak i po śmierci. I rzeczywiście bez powodów, bez wyraźnych powodów nie należy w cudzych grobach gmerać. Natomiast są czasami takie sprawy, których są racje wyższe. I przypominam, że także Kościół w procesie kanonicznym dokonuje ekshumacji, na przykład przed wyniesieniem kogoś na ołtarze. Zanim się kogoś ogłosi błogosławionym czy świętym, to też otwiera się jego grób. Są ważne sprawy, takie jak właśnie poznanie prawdy o okolicznościach śmierci człowieka, a szczególnie kiedy ta prawda, tak jak dzisiaj w Polsce, bardzo dzieli społeczeństwo. Kiedy są także podstawy polegające na tym, że chyba 6/9 tych ekshumacji, które dotąd zrobiono za rządów Platformy Obywatelskiej, wskazało, że faktycznie w grobach pochowani byli nie ci ludzie, których tabliczki były umieszczone na tych grobach. Więc podstawy ku temu są.
I państwo polskie też musi, ponieważ nie dysponuje pewnymi elementami sprawy, to musi bardzo porządnie przebadać, wykorzystując wszystkie możliwości, te elementy sprawy smoleńskiej, które ma, tak? Znaczy ciała ofiar, no jakby to nie brzmiało, że tak powiem, przykro, no są jednak tym elementem, który
stopień
można przebadać.
Tak. Przyczyna może być dowodem czy poszlaką do ustalenia prawdziwych przyczyn. Natomiast jest rzeczywiście, no to jest rzecz potwornie bolesna. Jesteśmy tutaj w przeddzień i Święta Zmarłych, i Wszystkich Świętych. No, rodzi to takie poczucie jakiegoś wielkiego bólu i moim zdaniem ono jest trochę potęgowane być może też tym, że zespół ludzi, którzy tą sprawą się zajmują, nie potrafił wytworzyć dobrych kanałów komunikacyjnych z rodzinami ofiar. Ja wielokrotnie też jako dziennikarz byłem świadkiem albo sam byłem adresatem telefonów czy takich rozmów członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy bardzo zżymali się na taki brak kontaktu. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość było partią opozycyjną, dopóki działał zespół pana Antoniego Macierewicza, tam jednak właśnie przez to, że to był taki żywioł uczestniczył w tym również ten bardzo dzisiaj krytykowany przez opozycję Bartłomiej Misiewicz. On potrafił znaleźć czas na to, żeby z tymi ludźmi się kontaktować, żeby informować o posiedzeniach zespołu, o kolejnych ustaleniach, o kolejnych konferencjach i tak dalej.
Jak wszyscy poszli w szeregi władzy, to
dzisiaj ten zespół pana Berczyńskiego i ludzie, którzy zajmują się tym, tym problemem, nie są w stanie, nie stworzyli jakiegoś kanału informacyjnego. I mnie się wydaje, że zawsze w takich ważnych ustaleniach to najpierw rodziny powinny być informowane, ale z nim się powinno rozmawiać, a dopiero później ogłaszać jakiekolwiek.
Uwagę jednak na to, że rodziny są też bardzo politycznie podzielone.
Tak,
to
znaczy, ale ja rozumiem, że Jan Krzysztofski mówi o części rodzin, która jakby była za opozycją, za Prawem i Sprawiedliwością.
Ci ludzie, którzy nie są związani z prawicą.
Jednak ich
przede wszystkim widać. To znaczy widać pana Deresza, tak, i tak dalej.
Pani Krupska też tak.
No tak, ale ona też jakby nie była blisko PiS-u, prawda? Więc to jest jednak problem bardziej skomplikowany. To znaczy, no ta część raczej uważa, że katastrofa smoleńska została wyjaśniona i oni jakby nie czują potrzeby. Ja chcę zwrócić uwagę jednak, że no tych parę ekshumacji było dokonanych i było parę sekcji przeprowadzonych już w Polsce, no i one jednak nie wykazywały, znaczy nie były jakimś istotnym argumentem.
Tak,
no nie,
tylko,
no
pan, że one
ciało
Wassermana tak, ale nie został dopuszczony pan Biden, prawda?
No, okej, dobrze, no więc ja tylko przypominam, że może się też okazać, że te sekcje nie dowiodą niczego.
Poza tym, jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakiegoś rodzaju zbrodnią i prokuratura występuje ekshumację, to chyba nie ma wtedy takiej aureoli, że dzieje się coś szczególnie nadzwyczajnego, prawda? Raczej uważa się, że prokuratorzy muszą wykonać swoje
czynności.
Oczywiście,
są takie sytuacje, gdzie to jest konieczne. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o czym innym, to znaczy o tym zespole Platformy. Z jednej strony no, marszałek Terlecki nie ma racji, że oni chcą coś teraz wyjaśniać, mówi o zespole Platformy. Oni raczej, to jest dalszy element tego ping-ponga takiego propagandowego. I w tym sensie rzeczywiście...
Jarosław Kaczyński mówi, ta konstrukcja Platformy się wali, załamuje i oni jakby bronią takiej swojej elementarnej samooceny.
To jest element walki propagandowej, nie? Ale z drugiej strony, no, na drugą nóżkę chcę powiedzieć też coś w drugą stronę. To znaczy, no mi się nie podoba też trochę sposób, w jaki na przykład Antoni Macierewicz w tej całej historii dzisiaj uczestniczy. Znaczy zdominowanie przez niego na przykład konferencji Komisji Berczyńskiego, bo mi się nie podobało. Jeżeli się mówi, jest zespół ludzi, jest zespół fachowców, którym my to oddajemy, to potem nie robimy na przykład ze spotkania z tymi ludźmi teatru politycznego. A ja miałem wrażenie, że Antoni Macierewicz, który jednak zdążył mnóstwo rozmaitych hipotez już poformułować po drodze, no niepotrzebnie w tej chwili się na pierwszy plan tego wysuwa. On jest ministrem obrony, on się powinien tym przestać już czy nie zajmować i zostawić to ekspertom, których skądinąd sam namaścił. Bo to jest przecież ekipa, która została przez obecną władzę namaszczona.
Jest też człowiekiem Antoni Macierewicz, bez którego pewnie byśmy o wielu rzeczach nie wiedzieli w sprawie smoleńskiej, którego wola trochę jednak poprowadziła Polaków w kierunku prawdy. Doktor Hanna Karp w sprawie smoleńskiej.
Według mnie rzeczywiście sprawa jest dramatyczna. Przychylam się tutaj do głosu moich przedmówców, z tym, że ja bym postawiła jedną kwestię, podstawową taką. Czy my rzeczywiście wiemy, czy mamy wiedzę na temat tego, kto naprawdę spoczywa w poszczególnych grobach? Ja tutaj mam dużo wątpliwości. Pamiętajmy, że popełniono wielki jeden błąd. Kiedy trumny były sprowadzone do Polski, nie sporządzono tych ekshumacji. To był jeden straszliwy błąd. I w tej chwili tak naprawdę, żeby mieć wiedzę, przepraszam, i wiadomo o tym, co się tak naprawdę stało przy tych pochówkach, tutaj możemy długo rozmawiać na temat tych pomyłek. I według mnie te ekshumacje, jeżeli nastąpią, one rzeczywiście ustalą to faktyczny stan, co się naprawdę dzieje. I przyznam się, że troszkę się dziwię, że niektóre rodziny aż tak bardzo, wręcz histerycznie reagują na fakt tych ekshumacji. Ponieważ w naszej polskiej tradycji jest tak, że przynajmniej tak było bardzo długo, że ciało zmarłego mu towarzyszyła rodzina, często jeszcze przy szeregu rodzaju czynności, które poprzedzały złożenie w grobie, były modlitwa, czuwanie, obecność. To nie było tylko charakter modlitewny, ale również tak naprawdę to dawało pewność, że w grobie będzie pochowany nasz bliski, że nie nastąpi żadna pomyłka i tak dalej. I to wtedy, ja uważam, że bliscy wtedy mają spokój wewnętrzny. Mhm. I dlatego według mnie, jeżeli nawet dojdzie do ekshumacji rzeczywiście stuprocentowych, to my wtedy mamy szansę raz na zawsze ten temat zamknąć.
Sprawa jest bardziej przykra. Do stuprocentowych ekshumacji chyba nie będzie, chyba nie dojdzie ze względu na to, że stopień zniszczenia ciał, stopień ich, znaczy to w jakimś stanie te szczątki docierały do nas i w ilu partiach one kolejno transportowane były do Polski, no w przypadku kilku na pewno osób uniemożliwi ekshumację w pełni i no, to jest bardzo bolesne i bardzo przykre. W związku z tym ja też bym nie używał słowa histeria. To jednak uszanujmy.
To znaczy taka
ja z wielką troską zawsze się o tych rodzinach wypowiadam i o ich uczuciach i trzeba ich naprawdę bardzo poważnie szanować.
Jest poszukiwanie takich, no, że tak powiem, przekładni, bo to, co się dzieje wokół sprawy Beaty Gosiewskiej, która jakiś czas temu wystąpiła o odszkodowanie, które wyliczyli adwokaci. Mówi, że wcale nie liczy na tę całą sumę, którą podają media, ale no mnie to jednak oburza, bo w tym jest taka prawda, taki ton, że nie wiem, co ludzie zazdroszczą, że ktoś dostanie odszkodowanie za śmierć bliskiego w tragedii smoleńskiej. No to jest jednak dość nikczemne działanie.
Jeżeli tam ubezpieczenia funkcjonowały, jeżeli to jest wszystko zgodnie z literą prawa, albo ginie urzędnik na stanowisku pełniąc swoje obowiązki i jest z tego zakresu jakieś świadczenia były realizowane, które należą się rodzinie, to jest zupełnie oczywiste.
Ja jednak wszystkie strony tego sporu, bo moim zdaniem ten podział między rodzinami jest pochodną sporu politycznego, wszystkie strony bym nawoływał do pewnej delikatności. Ta delikatność, na tę delikatność zasługują zarówno te rodziny, które na przykład w trosce o to, co pani doktor powiedziała, no chcą się dowiedzieć, czy w ich grobach leżą ich bliscy, czy nie. Czyli to są jednak te osoby bliższe prawicy, no to pani Kochanowska na przykład bardzo aktywna, ale też należy się taka delikatność tym z kolei rodzinom, które są jako po drugiej stronie barykady.
Znaczy, ale jest jeszcze grupa rodzin, która w ogóle jest jakby
tak,
poza tym
prawda,
sporem.
No,
ja poznałem tych pilotów
z
wielkim, naprawdę to jest dla nich ciągle tak potworne wydarzenie, mimo upływu lat, to jest ciągle żywe i szczególnie jeżeli ktoś miał jedną córkę, to jest niewyobrażalna tragedia.
Jeszcze jedno chyba trzeba by dodać. Chciałoby się, żeby ta komisja, która będzie dokonywać ekshumacji, ale i badań potem pod wpływem ekshumacji, bo nie chodzi o to, żeby ciągnąć kogoś z grobu, żeby ta komisja miała jak najszersze spektrum, jak najszerszą reprezentację, po to, żeby już raz na zawsze skończyć tę sytuację, w której Polacy są rozgrywani wokół katastrofy smoleńskiej przez siły zagraniczne. My ciągle jesteśmy rozgrywani i przez Rosjan, wydaje mi się, i przez Niemców jesteśmy rozgrywani. Być może jeszcze przez kogoś. Czas, żeby przestano nas z zewnątrz dzielić wokół katastrofy smoleńskiej i dlatego chodziłoby o to, żeby tutaj również opozycja miała jakąś reprezentację w tej komisji. A w tym tygodniu miałem rozmowę z jednym z członków poprzedniej komisji, tej komisji Millera. Okazuje się, że on sam, który uczestniczył w tamtych badaniach, mówi, te ekshumacje są wskazane.
Poza tym jeszcze jest coś takiego, no rzeczywiście te ekshumacje, to jest prokurator, są wszystko zaangażowany i wedle polskiego prawa tutaj tak naprawdę to się powinno odbyć i tutaj właściwie głos pojedynczych rodzin, czy taki głos prywatny, no jest poza wszystkim, prawda, bo prokurator podjął decyzję i jest prowadzona procedura i to...
Tak, tylko że z drugiej strony ja też pamiętam, jak dalece właśnie zespół Antoniego Macierewicza, czy ta komisja naukowców pana Witakowskiego, korzystały ze wsparcia rodzin, uzyskiwały pewien mandat moralny do prowadzenia swoich badań, dodawały sobie jakieś kwestii pewnego statusu obecnością właśnie rodzin na wszystkich tych posiedzeniach. W związku z tym, skoro tak było, to bądźmy konsekwentni do końca, szanujmy, informujmy te rodziny, bądźmy z nimi w stałym kontakcie.
Można by powiedzieć, że to od czego zaczęliśmy, że ta siła polityczna, która zdobyła w Polsce władzę, również w kwestii smoleńska, no trochę powinna zejść z pewnych metod działania, które wyróżniały w opozycji, prawda? Że na przykład bardzo szybko coś się podaje, że głośno, że stara się, jest ten nawyk przebijania się do opinii publicznej.
Która się arogancji już, jednak też pewnej wyprzedzać.
Znaczy ja myślę, że to są nawyki, to nie jest arogancja, to jest taki
czasem
nawyk.
Czasem bywa to arogancja, nawet w sposobie komunikowania właśnie o pewnych rzeczach. Znaczy tu jednak ja się z Jankiem zgadzam, że pewna delikatność nawet w formie ma duże znaczenie bardzo.
Dobrze, kończąc audycję, proszę księdza, dosłownie 2-3 zdania. Wszystkich świętych, dzień zaduszny.
Przede wszystkim, no właśnie, nie mylmy dnia Wszystkich Świętych ze Świętem Zmarłym czy czymś w tym rodzaju, bo na Zachodzie poszli jednak troszeczkę i to w Niemczech w tej chwili piszą na Stefan Miczen o tych napadach klaunów na ulicach, na ludzi poprzebieranych, prawda? Więc jeżeli zaczniemy, to przejdziemy w stronę horroru, to ja wolę w tym momencie patrzeć w niebo i myśleć o świętości tych, którzy tę świętość zdobyli i o naszym powołaniu.
Ale to też dla nas, prawda, jest święto.
To jest również dla nas święto. To święto pokazuje, pokazuje nam również pewną taką ciągłość między tymi, którzy odeszli, a tymi, którzy żyją i rodzi pewną odpowiedzialność za życie.
Doktor Hanna Karp.
To święto jest bardzo zakorzenione, także ja jestem spokojna o naszą tradycję tutaj na tym polu.
Doktor Hanna Karp, ksiądz Henryk Zieliński, Jan Pospieszalski, Piotr Zaremba. Również ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Salon Dziennikarski za tydzień.